wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam wraz z wami wszystkimi, niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
Zapraszam na rozmowę z panem Andrzejem. Poprosiłem pana Andrzeja o rozmowę po przeczytaniu artykułu w naszej rodzinie, w miesięczniku w naszej rodzinie, pani Natalii Podostek. Bardzo interesujący artykuł, mówię, te treści powinny się dostać właściwie do wszystkich. Żeby otworzyć głowę ludziom, żeby rozumieli coraz bardziej rzeczywistość i żeby ustrzegli się od zła, a szli tylko w kierunku dobra. Właściwie to jest świadectwo pana Andrzeja w tym artykule. Tytuł artykułu: wyrwany z piekła. Jeżeli pan, panie Andrzeju, pozwoli, to ja może przeczytam początek tego artykułu, bo on mnie właściwie jakoś tak uderzył bardzo. Niesamowity robi takie poruszenie ten artykuł, ale początek mnie od razu chwycił. Jakkolwiek myśmy się już widzieli w Radiu Maryja, to i słyszałem pana audycję w Radiu Maryja, to jednak ciągle to porusza, chociaż można było słyszeć wiele razy. Czy mogę fragment odczytać?
Bardzo proszę.
Witam serdecznie jeszcze raz.
Witam serdecznie.
Wyrwany z piekła. Obudziłem się rano w mojej piwnicy, zimny grudniowy dzień. Na mojej nodze siedział samiec szczura i żywił się zoropiałymi strupami. Wtedy pierwszy raz uświadomiłem sobie, że jeśli mój organizm będzie łaskawy, to jeszcze kilka razy przywalę, ale w końcu nie będę w stanie przyjąć kolejnej dawki narkotyku. I zdechnę jak pies na ulicy. Wszy mnie zjedzą, robale mnie zjedzą, a ścierwo zgnije, potem wsadzą mnie do worka i zakopią w dół. I tyle po gościu. Beznadzieja, zawód, strach – to są tylko slogany. Tak naprawdę nie da się opisać odczuć, które się w tobie rodzą. Jak śmierć zagląda w oczy i mówi – mam cię. Opowiada pan Andrzej, były narkoman. Tak. To wtedy pan miał chyba 18 lat, prawda?
Nie, 26.
Już 26? A zaczęło się po 18. Pan wymiał pan 18 lat.
Znaczy to tam 18 lat to jak zacząłem brać heroinę. Czyli dużo wcześniej zaczęło się jak zacząłem popalać marihuanę, a jeszcze wcześniej zaczęło się jak zacząłem eksperymentować z alkoholem. No i tak to generalnie się potem potoczyło, nie? Z tą heroinką, że się od niej uzależniłem i rzeczywiście doprowadziłem się do takiego stanu agonalnego.
Panie Andrzeju, ale zaczęło się w którym roku życia z tą marihuaną?
Jak miałem 15 lat. Jak miałem 15 lat, to był koniec szkoły podstawowej, 15-16 lat, szkoła średnia, 82 rok.
Jak to się stało, że pan w to wszedł?
Kolega mój palił marihuanę i opowiadał przy papierosku w Hadesie, bo to też taka ciekawa historia. Kibelek w moim ogólniaku nazywał się Hades. I myśmy tam do tego Hadesu chodzili sobie popalać papieroski. No i oczywiście, jak to tam uczniowie, opowiadaliśmy sobie różne historyjki, a mój serdeczny kolega opowiadał o przygodach po marihuanie i opowiadał to w tak ekscytujący, w tak fantastyczny sposób, że stwierdziłem sobie, że przecież ten jeden raz, jak se zapalę, oczywiście nic mi nie będzie, taki stereotyp odnośnie narkotyków, nie? Se raz se zapalę, zobaczę, jak to jest, będę wiedział, jak to jest, zaspokoję swoją ciekawość. I tak doszło do zapalenia marihuany, która mnie oczywiście po pierwszym razie zachwyciła strasznie, było bardzo fajnie. Kiedy pół roku później nadarzyła się okazja, no czas były, jakie były. No, nie za bardzo to było tak, że szedłeś do dilera i mogłeś sobie kupić narkotyki, bo one były wszędzie, tak jak dzisiaj. I w zasadzie każdy młody człowiek wie. Musiałeś być w odpowiedniej grupie ludzi, znać się, no to i oni mieli, to ty miałeś. No i tak to pół roku później jakieś nasiona dostałem też z marihuaną, wysadziłem to w domu pod pretekstem pani z biologii kazała i tak się zaczęło. Miałem dostęp, bo hodowałem, w związku z tym zacząłem częściej używać, a potem już w zasadzie poleciało z górki, bo używałem marihuany bardzo dużo, paliłem bardzo dużo, piłem do tego bardzo dużo, zawaliłem szkołę, wyrzucili mnie ze szkoły, bo jeszcze do tego wszystkiego punkowałem, więc byłem takim zagorzałym anarchistą, punkowcem, czyli bunt totalny przeciwko wszelkim wartościom, rodzinie, Panu Bogu, systemowi oczywiście, komuna, syf, już wszystko syf, nie, bo no future jeszcze do tego wszystkiego, czyli taki człowiek bez przyszłości. Dzisiaj żyję, więc dzisiaj korzystam z tego życia na maksa, byleby tylko było fajnie, bo nieważne, co będzie jutro.
Tak, no to coś niesamowitego. I to trwało do którego roku?
No i to trwało, znaczy tak, rok później wyrzucili mnie ze szkoły, bo ja miałem taką skórę, punkowiec i rokes 30 centymetrów, to był 83 rok, więc to czasy, gdzieś tam koniec stanu wojennego, zagorzała jakaś tam komuna, a tutaj facet 30 centymetrów i rokes, skóra glany, więc ja tam byłem, zupełnie nie pasowałem do tej jakiejś rzeczywistości komunistycznej, socjalistycznej, wszyscy równi. No i kiedyś wchodząc do szkoły po paczkę papierosów, którą mi tam kolega był winny, przeczytałem, że jak dyrektor czyta mój napis na plecach, ja miałem bardzo taki kontrowersyjny napis, no nie będę go tutaj cytował, bo to wulgaryzmy, no, ale w każdym razie po tej takiej akcji wyrzucił mnie dyrektor ze szkoły. No i od tego w zasadzie wszystko się zaczęło. Taki, jak to dzisiaj młodzi mówią, nieustający melanż. Dzień w dzień, picie, palenie zioła, koncerty, jakieś panny, niepanny. No i do 18 roku życia, kiedy moja mama postawiła mi granicę i tam ostro między nami było, bo tam była ostra wymiana zdań, a tam jakaś agresja między nami, ja tam się z matką strasznie pokłóciłem. No i wtedy mój tato powiedział, albo uczysz się, albo pracujesz, albo się wyprowadzisz. Dwa dni później mieszkałem już u mojego przyjaciela w Legnicy, który notabene parę lat później przez między innymi marihuanę, którą odstawił, bo mu żona tam postawiła też ultimatum, dostał depresji, odebrał sobie życie. No i tam żeśmy popłynąłem na całego, bo tam i marihuana, którą hodowałem na ogródku od ruskich oficerów, lotników, kupowało się spirytus lotniczy spuszczany z układów chłodniczych w śmigłowcach za jakieś śmieszne pieniądze, bo on miał babcię w Kanadzie. Ta babcia przesyłała nam paczki z Adidasami, Wranglerami, więc za te Wranglery 10 litrów spirytusu, także na brak picia i imprez nie mogłem narzekać. Założyłem kapelę punkową, Liban, potem Marian Efeli. No i tak jakby pogrążyłem się w tym wszystkim. Tu muzyka, tu koncerty, chlanie na umór, ćpanie, panienki, budzenie się z kacem. Więc żeby na kaca, no to klina, tu zioło, tu klin. Potem pojawiły się jakieś grzyby halucynogenne, kwasy, czyli LSD, psychodeliczne takie sprawy, trudne zresztą, bo tam paru moich przyjaciół, jedna kumpela moja przez okno wyszła po kwasie i się zabiła z 9. piętra. mój kolega wysiadł z pociągu po grzybach i też tam się roztrzaskał na słupie trakcyjnym. Wtedy mi się tam zaczęły kulki zderzać, że to coś jest jakaś taka... No i potem też miałem sam takie trudne doświadczenia, bo się na psychodelikach zgubiłem w lesie w zimie, był Sylwester, minus 17, a tam w śniegu po pas, gdzieś tam jakieś czarownice, które mnie tam chciały, na sabacie się znalazły. No w ogóle jakieś takie historie straszne, nie umiałem sobie z tym poradzić. Powiedziałem sobie, że nie, wtedy nie. No ale to już był taki moment, kiedy ja też kosztowałem heroiny i to też przez taką, to się tak mówi, mówi się, że marihuana jest takim narkotykiem wstępnym, otwiera bramy i myślę, że tak, że to jest właśnie tak, że na pewnym etapie tyle ja paliłem, że to już nie dawało tego efektu, potrzebowałem bardziej, alkohol też nie był mnie w stanie niczym zaskoczyć, psychodeliki były dla mnie zbyt niebezpieczne, bo jak to się mówi, ryły głowę. No to co? No to heroina. No to, a heroina była fajna, bo na kaca ją kiedyś wziąłem, kaca nie miałem. To tak raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. No i po 4 latach takiego eksperymentowania, jak to się mówi, czy tam ćpuny to nazywają sportowym ćpaniem od czasu do czasu, wpadłem w ciąg. Ale jak już wpadłem w ciąg, to ćpałem kolejne 4 lata non-stop, dzień w dzień. Potem potężne dawki się z tego zrobiły, problemy finansowe, bo tam potem cała akcja, żeby mieć na narkotyki, musiałem dealować ziołem, żeby czyli jakieś takie akcje potem już przestępcze, produkcja heroiny, jakieś kontakty z jakimiś gangami, gangsterami, złodziejami, cinkciarzami, no to tam już to już takimi grubymi nićmi, jak to się mówi, było pisane. Ale też chcę powiedzieć, że w tym wszystkim miałem takie poszukiwania, powiem, że Boga, bo ja zraziwszy się do kościoła katolickiego w wieku tam nastolatka, kiedy miałem 15 lat, potem kiedy mamie byłem w stanie się postawić w wieku 16 lat, że nie będę chodził do kościoła, bo coś tam. Taki, myślę, że to jest taki standard najczęściej, jakby taki ster, w taki sposób się to odbywa, że żeby usprawiedliwić swoje grzeszki, no to sobie wymyśliłem jakąś tam ideologię, nie? A ten ksiądz to, a tamten ksiądz tamto, a ta babcia to plotkara, a mój sąsiad katolik to alkoholik, a też tu wielkie coś tam, wielce się modli, nie? Nie będę w tej szopce uczestniczył, to nie dla mnie. Pruderia, zakłamanie, mam to gdzieś, nie? No i w zasadzie od 16 roku życia już nie chodziłem do kościoła, ale taki gdzieś tam ten głód doświadczania rzeczy wyższych był we mnie, co doprowadziło mnie do totalnego zamotania duchowego, bo zaliczyłem chyba wszystkie kościoły zielonoświątkowe, baptystów, adwentystów, potem Świadków Jehowy, a potem gdzieś tam buddyści się pojawili na mojej drodze, krisznowcy, jedna z moich dziewczyn była baktinką, czyli taką wyznawcą Kriszny, nawet przeczytałem Bhagavad Gita jako taką historyjkę dosyć ciekawą. Potem poznałem szamanów, czarodziei, wróżbiarstwo, bioenergoterapia, a tu głównie wampiryzm energetyczny, jakieś sprawy wahadlarskie, wahadełka, różdżki. No i zamotałem się totalnie, wierząc w jakieś energie kosmiczne, jakieś dziwne rzeczy, przepływy mocy. Zatraciłem w tym wszystkim taką relację, myślę, z Bogiem osobowym, no, naszym Panem. I to doprowadziło też do takiego bardzo poważnego związania duchowego. Nie powiem, że byłem opętany, bo nie byłem opętany, ale byłem pod bardzo silnym wpływem demonicznym. Brałem udział w seansach spirytystycznych i to takich już poważnych, gdzie się demony materializowały i tam jakieś takie sytuacje były poważne. No i to była taka sytuacja, że tak, że jak trzpałem heroinę, wszystko było fajnie, duchy dawały mi spokój, ale kiedy byłem trzeźwy, dochodziło do takich sytuacji, że mi potrafiły się przedmioty na biurku poruszać. Zasłony się same zamykały, w nocy mnie demony budziły. Ja się bałem przewracać na bok, bo wiedziałem, no i kiedy pewnego razu kiedyś leżałem i to właśnie był taki moment, kiedy postanowiłem wychodzić z narkotyków, odtrułem się, na detoksie byłem, I pamiętam, byłem w domu, leżałem sobie, już nie spałem bez zgaszonego światła, zawsze światło było zapalone i spałem sobie w tym pokoiku i w pewnym momencie poczułem, bo to zawsze czułem takie niesamowite, przerażające, obezwładniający strach. W pewnym momencie był to taki moment, że ja czułem, że pojawia się demon i ja nie mogłem się ruszyć. No i tutaj przypominało mi się moja kochana świętej pamięci babcia, mam nadzieję, że Pan ją ma w niebie, która mnie uczyła pacierzy i te Ojcze nasz i pod Twoją obronę. Ale był to taki moment, kiedy pewnego razu demony mnie zrzuciły z łóżka i ja wiedziałem, że to nie jest już zabawa, że to się po prostu dzieje naprawdę, tym bardziej, że ja byłem wtedy trzeźwy, byłem odtruty i wiedziałem, że tu nie są już przelewki. I myślę, że ten strach jakiś taki, że jak se przywalę, to ja tego nie odczuwałem, czyli jak se wezmę heroinę, to będzie święty spokój, że to też między innymi przyczyniło się do tego, że ja z powrotem wróciłem do heroiny, aczkolwiek myślę, że nie tylko. No i potem pogrążyłem się całkowicie już w jakieś tam sprawy takie, produkcja, dealerka, sprawy kryminalne, bo tam policja nas łapali, sądy, wyroki. Byłem poszukiwany, miałem nakaz do prowadzenia na rozprawę sądową. No to już były takie sytuacje rzeczywiście, gdzie doprowadziłem się do takiego stanu totalnego zaniedbania, ale jeszcze wcześniej tam miałem swoje 5 minut sławy i chwały, bo z kapelą dostaliśmy się na przegląd, no to tak w Jarocinie lata 80., a dokładnie to w 90. roku dostaliśmy się na Jarocin. Na małej scenie wygraliśmy przed defektem mózgu, no a potem na dużej scenie okazało się, że ludzie na nas głosowali. Wygraliśmy po prostu główną nagrodę festiwalu, nagrodę publiczności. Tam mieliśmy jakąś płytę we Wrocławiu w Polskim Radiu nagrywać w studio, ale okazało się, że ja zostałem po festiwalu Rubregę w Warszawie ćpać, bo spotkałem moją koleżankę, zamelinowałem się na mecie, dopiero pół roku później przypomniałem sobie, że miałem nagrywać płytę. Jak już wróciłem, to się okazało, że było po wszystkim, no i tak jakieś tam kontrakty, koncerty zawalałem, kapela się rozsypała, a ja zostałem ze swoją heroinką, jedyną moją wtedy miłością i przekleństwem. No i w konsekwencji to doprowadziło mnie do bezdomności, bo ja na początku mieszkałem u takiego mojego serdecznego znajomego, który mnie w zasadzie nauczył produkować heroinę, potem on się poszedł leczyć. Mieszkałem po metach trochę, po klatkach schodowych. No gdzie się dało przytulić, to się tam starałem przytulić, ale że nie miałem gdzie się przytulić, bo tak rodziców okradłem kilkakrotnie, więc oni już mnie nie chcieli w domu widzieć. Przyjaciół okradałem. Byłem totalnie wyzuty z jakichkolwiek takich ludzkich uczuć. Najserdeczniejsza moja przyjaciółka jeszcze z czasów dawniejszych przed ćpaniem, która mnie zaprosiła kiedyś na obiad, bo mnie spotkała gdzieś tam w dworcu, zobaczyła, że jestem w takim strasznym stanie. Zaprosiła mnie na obiad i gdzieś tam jakiś jeszcze sernik dla mnie specjalnie upiekła, bo wiedziała, że lubię. A ja, jak ona ten serniczek poszła podawać, wyczaiłem, że ona ma szkatułkę ze złotem, bachtą szkatułeczkę. Bez jakichkolwiek skrupułów czy wyrzutów sumienia, po prostu ja to już wtedy jedyną wartością było zdobyć narkotyki, buzi, wyszedłem, sprzedałem jako złom złoto, ćpałem za to chyba z tydzień, bez najmniejszego wyrzutu sumienia, napadałem na starsze kobiety w celach rabunkowych, wyłudzałem pieniądze, to były już takie. No taki człowiek totalnie wyzuty, patrzący tylko i wyłącznie na siebie. Ja muszę przyćpać, więc jestem gotowy zrobić wszystko, nawet zabić, żeby mieć, nie? No może zabić nie, no bo jak zabiję, to mnie zamkną, ale niewiele brakowało. No i doprowadziło to do tego, że potem w jakimś wagonie kolejowym mieszkałem 4 miesiące, no i potem ta sytuacja z tą piwnicą, gdzie wylądowałem na Zakaczawiu, tak zwanym w Legnicy. Nazywała się to Dzielnica Cudów. Można ją porównywać śmiało do Pragi warszawskiej. Straszna taka zakapiorska dzielnica. Potem jak się Ruski zaczęły stamtąd wynosić w 92 roku, no to rzeczywiście tam się straszne rzeczy działy na tej dzielnicy. żeby było weselej, mieszkałem na ulicy Cmentarnej, w sąsiedztwie miałem cmentarz w takim pustostanie, w piwnicy. Ważyłem 50 kg, zawszony, brudny, z ropawicami. Ten organizm już rzeczywiście nie dawał rady.
A panie Andrzeju, a miał pan wzrostu 182
cm? 182 cm, tak. Tak, 182
cm. Czyli potężny mężczyzna.
A waga piórkowa, czyli jak nasz latawiec mały, ważyłem po prostu. Ale rzeczywiście wyglądałem tak strasznie, że jak gdzieś tam czasami pojawiałem się na ulicy, to ludzie wchodzili do sklepów, do bram, omijali mnie po prostu z daleka. Ja wyglądałem tam, jak tak czasami ludzie mówią, a żul, coś tam, nie, to ja byłem taki rasowy żul, jest taki pankowy żul, o może tak, pankowy żul, bo tu dredy takie jakieś tam sterczące, brudne, bo jeszcze 4 miesiące nie kąpałem, ta wszawica była taka, że ja miałem po prostu wszędzie, na głowie, pod pachami, na nogach, wszędzie miałem po prostu wszy. No i ta ropawica, miałem taką dziurę wygniętą do kostki na nodze i mi się to nie leczyło, to już potem nie zawijałem tego, bo nogi do buta nie mogłem wsadzić, to tak zostawiałem, bo co zawinąłem, to potem gdzieś tam przywaliłem jeden, drugi, trzeci, piąty dzień i po 2 tygodniach to mi się przypominało, że opatrunek trzeba zmieniać, więc znowu to zrywałem z tym strupem z raną do kości, więc stwierdziłem, nie będę tego robił. Zostawiłem, no i kiedyś tam z tym szczurem obudziłem się na nogach i wtedy, mając 26 lat, zderzyły mi się kulki, że to już jest koniec. Że to już jest koniec, że po prostu jestem tak wycieńczony, wyniszczony przez heroinę, że mój organizm nie będzie w stanie w pewnym momencie przyjąć kolejnej dawki narkotyku. No i nie dlatego, że za dużo, ale dlatego, że po prostu wycieńczenie organizmu już totalne na tym etapie jest i doszło do mnie, że te moje ideologie, no future, sex, drugs and rock and roll, anarchia, nie, że to w zasadzie to jest wszystko, co mówią, psu na budę, bo doprowadziło mnie do takiego stanu, że jak ja to mówię, Bóg, rodzina i wszyscy inni o mnie zapomnieli, gniję w piwnicy, dokumentów nie miałem i rzeczywiście dotarło do mnie taka prawda, że jak to ścierwo zacznie gdzieś tam śmierdzieć na wiosnę, no to przyjdą, zapakują do wora, wrzucą do rowu i tyle będzie z człowieka, nie? I zawsze to powtarzam młodym, bo ja się zajmuję profilaktyką uzależnień w tej chwili zawodowo, mówię no i tyle, i tyle zostało z jakichś moich marzeń, z moich ambicji. Koniec po prostu, nie ma nic. I to rzeczywiście to jest tak, że kiedy człowiek mówi o beznadziei, o smutku, o żalu, o rozpaczy, to naprawdę to są slogany. W momencie, kiedy człowiek zostaje taki totalnie samotny i to jeszcze w takim totalnym poniżeniu, opuszczeniu i z tym takim cukierkiem diabelskim, bo myślę sobie, że to był taki cukierek diabelski, kiedy dał mi demon doświadczyć, no zobacz, sława, chwała, nie? Miałeś swoje 5 minut, jarocin, panienki, autografy na tam na cyckach, które, no bo to w takie oryginalne, nie? A nie, kogut, wszyscy tam kurczę sapali, nie? A kogut dumny, pyszny, teraz umierał w piwnicy, pogrążony w rozpaczy. Nie da się. Słowami to chyba nie da się tego jakby oddać, tego, co tacy ludzie mogą przeżywać. 30 kwietnia, w dzień moich urodzin, 46 tego roku, pochowałem ostatniego mojego przyjaciela, który ze mną ćpał heroinę. Ostatniego. Zostało nas dwóch. Znaczy tak, teraz zostałem tylko ja. Także ewidentnie to jakoś to, co się wydarzyło w moim życiu, gdzieś tam potem, po tej sytuacji, to zawsze to mówię, to nie jest jakiś tam przypadek, ślepy lot, czy wpływ kosmosu na człowieka, tylko ewidentnie cud, działanie Boże, plan Boży konkretny, który gdzieś tam się urzeczywistnił i Pan Bóg posłużył się ludźmi potem, żeby mnie po prostu z bagna wyciągnąć.
Panie Andrzeju, właśnie, no, mieliśmy 15 minut rozmawiać, ale możemy dalej?
Możemy, bo to kurczę...
Proszę pana, bardzo
cię... To się nie da opowiedzieć tak w paru
czy pan
słowach.
Czy pan się zgodzi, żebyśmy to później wyemitowali?
Tak. No, dobrze. To ma służyć ludziom. No.
Dobrze. Dałybyśmy też na nasz portal, żeby ludzie też... No niech się uczą, niech to ostrzeże innych, prawda? I gdzie trzeba pokazać, gdzie jest wyjście dla człowieka, już tu na ziemi, gdzie jest sens jedyny. Panie Andrzeju, i pan później tutaj właśnie w naszej rodzinie, w tym piśmie, czytam w artykule pani Natalii Podosek, o panu mówi, prawda, że przez przypadek spotkał pan dawną znajomą z zespołu panrockowego.
No tak, to była taka wielbicielka pangroka. Ja ją gdzieś tam na jakimś, jak to mówi się, melanżu, w imprezie spotkałem. Okazało się, że basista mój ją tam trochę znał, więc ona mnie jak nie zobaczyła, to tam jakieś takie wzruszenia, coś tam, ale żeby tak jakoś specjalnie nie przedłużać, zacząłem pomieszkiwać sobie u niej, bo ona rzeczywiście chciała mi strasznie pomagać wychodzić z narkotyków. Więc tam te ropawice mi tam pomagała leczyć, jakieś odchrzawianie, nieodchrzawianie, bajery, tam wszystkie. No ale rzeczywiście, no, ćpuńska natura. Ja się cieszyłem tak, jest panna, można nią zmanipulować, czyli o jakoś tam swoje cele uzyskiwać. No i rzeczywiście tam manipulowałem ją do tego stopnia, że oszukiwałem ją, że tam mieć pieniądze, niby na długi narkotykowe, za to czpałem, ale jakby sens najważniejszy, bo Pan Bóg postawił tą kobietę na mojej drodze, bo ona w 91 roku w Jarocinie, czy drugim, spotkała ludzi z grupy ewangelizacyjnej. Czyli to, co w tej chwili tam na tych Woodstockach się odbywa, jakieś ewangelizacje, to przystanek Jezus, to tam takie ewangelizacje też już miały początek w Jarocinie. No i wymieniła się adresami tymi ludźmi i oni zaprosili ją na po ewangelizacyjne rekolekcje podczas ferii zimowych w lutym. No i ona mi tam, wiesz, kogut, fajni ludzie w Jarocinie, poznani, zaprosili mnie na imprezę, chciałabym, żebyś ze mną pojechał. No, że ja taki byłem człowiek dosyć rozrywkowy i za rączkę i do baru, jak to się mówi, no to stawia jedyny na imprezkę, nie? I dopiero gdzieś tam w pociągu siedzieliśmy i ona mi mówi, jeszcze zacząłem coś tam jej pytać, a ona mówi, że to jakieś rekolekcje, że jakaś taka grupa ewangelizacyjna, katolicka. Ja dostałem takiego wścieku, takiej szajby, że ja myślałem, że ją z pociągu wtedy wrzucę. Myśmy się tak pokłócili, że ona mi tam wkręca na jakąś imprezę nawiedzonych Jezusków, ale że ja byłem złośliwym człowiekiem, perfidnym takim człowiekiem, no to pomyślałem sobie tak, jak ona jest taka sprytna i taka przebiegła, okej, dobra, ale ja jestem bardziej sprytny, jeszcze bardziej wredny i przebiegły, to pojadę i rozpierniczę tą imprezę tym nawiedzonym Jezuskiem. Naprawdę miałem dużo takiej nienawiści do kościoła, do księży, jako w ogóle instytucji całej. A jeszcze przed tym wszystkim polazłem sobie do kibla, żeby się uspokoić, przywalić sobie heroinkę, którą miałem na 2 dni. No i tak się oczywiście zwaliłem tam w tym kiblu, że nie byłem w stanie z tej toalety po prostu wyjść, nie? Gdzieś tam wypłynąłem już w Poznaniu, ona mnie tam dobijała się, zorientowała się, że ja naćpany, kolejna awantura, no ale w konsekwencji dotarliśmy. Rzecz się dzieje w Konarzewie pod Poznaniem. Gdzie odbywały się te rekolekcje, straszną miałem początek, kiedy zobaczyłem tych wszystkich takich, nie? Halleluja, chwała Panu, się tam wszyscy przytulali, radośni, no chwała Panu, no to chwała Pani, no nie wiedziałem w ogóle, o co im chodzi tam z tym chwała Panu. No, skończyło się to tak, że ja stwierdziłem, że ja nie będę brał udział w tej jakiejś porąbanej szopce. Ja tam już ksiądz mnie przyszedł przytulać, mówię, nie, kurka, jakiś czarny mnie tu tuli, kurka, chciałem go tam lać w ogóle, nie, on mnie tuli w ogóle, cieszy się, że jestem, nie, idę stąd. Zabrałem się, uciekłem na przystanek autobusowy i okazało się, że autobus, który miał jechać ostatni, jakiś tam prywatny przewoźnik do Poznania, 28 kilometrów, drzwi mu zamarzły. Rzecz się dzieje 1 lutego 93 roku. Zamarzły mu drzwi takie wahadłowe. Ja zdziwiony strasznie ciężko faktem, że muszę zostać. Zabrałem się z tego przystanku, bo już po prostu przymarzałem mi poślady do tej ławki. Więc zabrałem się z tego przystanku i stwierdziłem, że pójdę, no prześpię się tam z tymi oszołomami i pójdę, kurczę, potem rano autobusem jakimś coś zjem i jadę do Poznania, kupuję jakąś działę, no i wracam do Legnicy dalej ćpać, no i poszedłem do tego ośrodka, ale ośrodek zamknięty, nikogo nie ma, no to gdzieś tam zacząłem się kręcić, kościół otwarty, włażę do kaplicy. Okazuje się, że w kaplicy przygotowują się do mszy świętej. No to wlazłem, nie było miejsca, siadłem sobie w konfesjonale, bo takie przed wejściem był konfesjonalek, no i na tym konfesjonaliku się zalogowałem i tam sobie siedziałem, kojary ćpuńskie, jak to się mówi, łapałem sobie tych swoich narciarzy, ale co tam się budziłem z tego narkotykowego amoku, ocknęłem się, patrzę, oni z tymi rękami podniesionymi, jakieś tam modlitwy w językach, świadectwa, czyli była tam taka tradycja, że po krótkim słowie, po Ewangelii, każdy, kto w jakikolwiek sposób doświadczył Pana Boga osobiście w swoim życiu, mógł w paru słowach wyjść, no i o tym dla zbudowania wiary innych tam mógł się tym dzielić. No i poruszyło mnie, bardzo mnie poruszyło, rozwaliło mnie na części pierwsze świadectwo dziewczyny gwałconej przez jakiegoś tam faceta swojej matki. I dziewczyna opowiadała, że jak tam oddała życie Jezusowi, to się zorientowała, że nie modli się o śmierć dla tego gościa, bo go nienawidziła i codziennie modląc się, modliła się: Panie Boże, żebyś go zabił, żebyś sprawił, że ten facet umrze, nie? No i nagle się zorientowała, że ona się nie modli i że nie czuje do niego nienawiści. No i strasznie poruszyło mnie to świadectwo. Pomyślałem sobie tak, no nie, no to jest jakiś kurka przewał, to jest jakiś szwindel, to oni coś tu kurka kręcą, na pewno im zapłacili za to, żeby takie rzeczy opowiadać, żeby... Nie powiem, że miałem pokój, bo ja nie byłem spokojnym duchem, ale to jeszcze bardziej jakby namieszało w tym moim wnętrzu, w tej mojej głowie, bo powiedziałem sobie tak, muszę sobie udowodnić, że to, co tu się dzieje, to nie jest prawda. To jest kolejna jakaś tam ściema, zagrywka kościoła, żeby pozyskać młodych ludzi. No i skończyło się to tak, że ja zostałem na tych rekolekcjach. No i był tam taki moment, kiedy Marzena się chciała spowiadać. W pierwszy dzień rekolekcji, ja chciałem iść na fajkę, zapalić sobie papieroska, ona chciała do spowiedzi, ja nie chciałem tam w tym kościele siedzieć, bo mi tam źle było, więc mówię: Marzena, ja stąd idę, weź poczekaj. Ja mówię: dobra, zapytamy tutaj, czy oni nie wpuszczą cię bez kolejki. No i jak koleś pierwszy stał w kolejce, jak mnie zobaczył, że ja podchodzę i pytam się, czy oni tu wszyscy do spowiedzi są, stwierdził: Kogut, bo ja miałem taką ksywkę Kogut, zresztą wszyscy do mnie się tak zwracali, mówi: Kogut, ciebie puścimy bez kolejki. I mnie zatkało, bo ja nie chciałem się spowiadać, ci mnie tutaj chcą wypuścić, ten ksiądz, notabene Szymon, który mnie przytulał tam, witając mnie, siedział, bo spowiadał na schodach przy wejściu do kaplicy, siedział i tak się na mnie głupio patrzył i się do mnie głupio cieszył. I pomyślałem sobie: a kurde, pójdę, bo mnie koleś wkurza, w ogóle ma głupkowaty uśmiech, to mu nagadam. I tam siadłem sobie i jak zacząłem jechać na kościół, na Pana Boga, na schizmy w kościele, wyciągnąłem z grubej armaty, tam wyjechałem. A ten się na mnie patrzył i się do mnie cieszył jak głupi, nie? To mnie jeszcze bardziej rozjuszyło, więc tam... No ale tak, pół godziny wyczprykałem się z argumentów, już nie miałem argumentów na to, żeby opluć kościół i pogrzebać wszystkie świętości. No i on tak, ja nigdy tego nie zapomnę, bo to chwała Bogu za takich kapłanów, którzy mają cierpliwość do ludzi ulicy i naprawdę i taki charyzmat spowiadania ludzi, bo to chyba mi ocaliło życie. On mnie objął ramieniem, popatrzył mi prosto w oczy, jeszcze wcześniej mnie zapytał, jak mam na imię, i mówi do mnie tak: Andrzej, czy ty masz świadomość, że ty złamałeś wszystkie 10 Bożych przykazań? No ale to taka mowa jałowa, bo on mógł sobie do mnie gadać o 10 przykazaniach. Ja nie miałem świadomości, co to w ogóle jest. Ale niesamowity kapłan przeprowadził mnie przez dekalog. Ja nie wiem, ile trwała ta spowiedź, ale wszyscy zdążyli z kaplicy wyjść. Siedzieliśmy sami na tych schodach. I gościu na koniec, okazało się, to w ogóle fantastyczny człowiek jest. Już przestałem tam patrzeć na niego, że to czarny Batman, coś tam, że to fantastyczny jest człowiek, że można z nim gadać ludzkim głosem, że jest równy gość. No i zaczęliśmy rozmawiać, ja mu to o narkotykach, o różnych moich jakichś takich akcjach duchowych, o przekrętach. No i w pewnym momencie on mówi tak, a co, no i co Andrzej, nie żałujesz tego swojego życia? I ja tak do niego spontanicznie, bo ja co drugie słowo to ku i chuj tam, nie, mówię, ku, no pewnie, że żałuję, no kto by, przegrałem swoje życie, jestem skończonym człowiekiem, nie? A on mówi, wiesz co, jak ty żałujesz, to ja ci udzielę rozgrzeszenia. I facet mnie po prostu tym zabił, nie? Ja dopiero gdzieś po latach czytałem Słowo Boże, doczytałem się tego fragmentu, kiedy Jezus mówi, wszystkie grzechy przeciwko Synowi Człowieczemu będą wam wybaczone, nie? I dopiero zrozumiałem, jak Bóg ma wielką miłość, nie, do człowieka. Zrozumiałem te spotkania z prostytutkami, z tymi celnikami, grzesznikami, kurczę, dopiero dotarło do mnie. No i udzielił mi, gościu mi udziela rozgrzeszenia, a ja czuję, jakby ktoś ze mnie zrywał skorupę, którą 11 lat na siebie nakładałem. Tych kłamstw, narkotyków, agresji, tego całego syfu, w którym po prostu żyłem tyle lat. Do tego stopnia byłem zszokowany, że jak wylazłem z tej kaplicy, a w międzyczasie jeszcze śnieg spadł, taki się zrobił Disneyland piękny, ja wylazłem z tej kaplicy, mnie po prostu zszokowało, aura piękna, taka biała. Ja tam stałem tak jak wy, to mówię, kurde, piękna zima w ogóle. Byłem zachwycony. Ale dlaczego ja chcę o tym powiedzieć? Bo ja byłem człowiekiem, który nie dostrzegał takich rzeczy. Nie potrafił się zachwycać takimi rzeczami. Tam słoneczko świeci, ptaszek śpiewa, morze szumi, śnieżek pada, nie? To dla mnie to były kilka abstrakcyjne sytuacje. Dla mnie było załatwić kasę, załatwić towar, na tą metę skoczyć, tu polecieć, tam załatwić, tu coś nakręcić, a tam ptaszek śpiewa, słonko świeci, a to miałem głęboko gdzieś tam ptaszek śpiewa, czy śnieżek pada, nie? Ale chcę powiedzieć, bo Kościół naucza, że to jest sakrament uzdrowienia, że to jest sakrament pojednania, tak? A ja doświadczyłem tego, że Bóg już w tym momencie wrócił mi wzruszenia, wrócił mi część mojego człowieczeństwa. Że gdzieś tam nagle się okazało, że ja mogę zachwycić się zimą, której notabene nienawidziłem, bo najczęściej gdzieś tam na zdjęciach, jak jest zimno, a człowiek jest odwodniony na tych głodach narkotykowych, to potem się okazuje, że strasznie to jest jeszcze dodatkowe takie doświadczenie, jak jest zimno, nienawidziłem zima, wilgoci, a tutaj nagle zachwyt. Nie? No i potem nabożeństwo, też nigdy tego nie zapomnę, tego nabożeństwa oddania życia Jezusowi. No to tam święty Paweł w liście do Rzymian pisze, że jeżeli słowami swoimi wyznasz, że Jezus Panem, a w sercu uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągnie zbawienie, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. No i tam nabożeństwo, Pismo Święte na ołtarzu, no i wychodzili ludzie tam do tego Pisma Świętego, kładli rękę i przy wspólnocie oddawali życie Jezusowi. I tam, ty jesteś moim Panem, oddajcie moje życie. I to przy wzruszeniu, jakieś tam dziewczyny pokały, faceci nie mogli mówić, bo klucha w gardle. I nagle ja, anarchista, twardziel, pankowiec, siedzę zwinięty w embrionek w ławeczce i nie jestem w stanie wyleźć. Po prostu się wystraszyłem. No, nie byłem w stanie, ja po prostu wydygałem. Siedziałem tam taki zwinięty, zawstydzony tą całą sytuacją i pamiętam, że wtedy tak szczerze, to była taka pierwsza moja szczera modlitwa, zawołałem w duchu do Boga, mówię, Boże, jeżeli Ty naprawdę jesteś, to ja Cię proszę o wiarę, bo nie wierzę już w nic. Ja nie wierzę w nic. No i chwała Bogu, że Bóg ma duże uszy, jak ja to zawsze mówię. Jest wyczulony na takie wołanie nędzarza i biedaka. I to też takie fragmenty, to zawsze mi potem, jak opowiadam świadectwa, to mi takie przychodzą fragmenty ewangeliczne, nie? To tak mówię, te wszystkie psychologie, psychoterapie, to o kant tyłka roztrząść, bo Jezus, jak opowiada tą historię z tym faryzeuszem, który przychodzi do świątyni i tam się modli o dziesięcinach, o czymś tam, o tych modlitwach, nie? No i przychodzi ten kurka, tam jakiś celnik grzesznik i tam w tym przeciątku nawet nie śmie podnieść głowy i woła do tego Boga, nie? Mówi, Boże, jestem kurka dziad. Jestem kawał dziada, staję w prawdzie i mówi, ale wybacz mi, że taki jestem, nie? I to chyba w takiej właśnie sytuacji byłem, dokładnie, nie? Że stanąłem w prawdzie, jestem nagi, głuchy, biedny, ślepy i jak ty mi nie pomożesz, to mi już nie pomoże nikt. No to zostaje tylko śmierć. No i zaczęło się najgorsze, ponieważ to był kolejny dzień, kiedy ja nie brałem narkotyku. Pierwszy dzień zaczął się objaw głodu narkotykowego. No dzisiaj heroiny się za bardzo nie ćpa, bo dzisiaj to są takie narkotyki nowej generacji, jakieś tam mefedrony, amfetaminy i jakieś inne narkotyki, ale to jest najgorszy narkotyk, który powoduje najgorszy fizyczny głód. Kiedy go brakuje, totalnie organizm się rozregulowuje. Biegunki, wymioty, gorączka, bóle mięśni, stawów, wątroba. Miałem tak opuchniętą wątrobę, która uciskała woreczek żółciowy, a woreczek żółciowy ma głęboki wypust w ośrodkowy układ nerwowy. I w związku z tym ja miałem wrażenie takie, jakby mi ktoś widły w plecy wsadził. Ja się nie mogłem wyprostować. Ból straszny, nie możesz jeść. Tutaj co chwilę do kibla siadasz, a do umywalki wymiotujesz. Tu cię trzepie, tu gorączka, do tego psychiczna jakaś totalna taka jest rozwałka, że nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić. Więc włącza się takiemu ćponowi tylko wtedy jedno. Ja muszę czym prędzej przywalić. Tym bardziej, że ja ćpałem takie działki heroiny, bo ja ćpałem 15 ml heroiny dziennie. No ja wiem, że to obrazowo to ciężko, ale tak. Gdyby dorosły mężczyzna wziął 1 ml takiej dobrej, garowej polskiej heroiny, to był. Gdyby od razu to przyćpał. Ale ja stopniowo ćpając, podniosłem sobie tak tolerancję, żeby normalnie funkcjonować, musiałem rano walnąć piątaka, w południe piątaka i wieczorem piątaka. Ale w związku z tym potem te głody narkotykowe miałem takie, że kiedy one się pojawiały i w porę nie reagowałem, to musiałem być hospitalizowany, bo po prostu mógłbym umrzeć z powodu odwodnienia, z powodu odstawienia heroiny. No i ja wiedziałem, że co mnie czeka, bo ja już się nauczyłem tych sytuacji takich rozpoznawać, więc włączyło się mi jedno. Mam trochę kasy, marzenę trochę wyłuskam, podejdę do księdza, powiem mu, że muszę stąd wyjeżdżać, bo się źle czuję, da mi trochę kasy niby na bilet. No i przyćpam w Poznaniu, wracam do Legnicy. No i podbiłem tam do takiego księdza Przemka, i mówię, słuchaj ksiądz, źle się czuję, muszę stąd spierniczać, potrzebuję kasy na bilet. No dobra, nie ma sprawy, żeby nie było, że ty wyjeżdżasz z rekolekcji katolickich tam na gapę. On tam jakieś pieniądze gdzieś tam z Caritasu dostawał. To ja ci tutaj dam pieniążki na bilet, tyle. Ale my tu mamy taki zwyczaj, że każda osoba, która wyjeżdża z rekolekcji, to my się wstawienniczo przez nałożenie rąk modlimy nad nią o umocnienie. Ja mówię, dobra, kasę dacie, spoko, to się tam kurka módlcie. Ja jakoś tam specjalnie magii nie przywiązywałem do tego. Uklęknąłem, że jeszcze na jadalni ci tam wspólnota nałożyła ręce. No kogut wyjeżdża, modlimy się nad nim. No i tam zaczęli się modlić w tych językach. Sytuacja jest taka, że zaczynają mnie przenikać deszcze z góry na dół. Czuję niesamowite gorąco, które mnie przenika. 5 minut. Wstałem po 5 minutach od modlitwy, zacząłem biegać po tym refektarzu, tam po tej jadalni. Ciasto drożdżowe z posypką ze śliwkami było, w związku z tym wpadłem tam do tego ciasta, zjadłem cały talerz i kiedy konsumowałem, dobrałem się do drugiego talerza, zderzyły mi się kulki, mówię, coś jest nie tak, bo na głodzie narkotykowym nie jestem w stanie nic jeść, a ja nie dość, że jem, to w ogóle nie odczuwam tego narkotykowego głodu. A w ogóle to jakoś czuję niesamowitą euforię i w ogóle czuję się świetnie. Mówię, kurde, to jak ja już się tak fajnie czuję, to ja w ogóle nigdzie nie muszę jechać. Ale jak zacząłem to analizować, to pomyślałem sobie tak, no kurde, kogucik, teraz to już te narkotyki tak ci wyły mózg, coś ci tam w tym mózgu pękło, że ty już nawet głodu narkotykowego nie odczuwasz, jakieś dziwne euforie. Za chwilę wylądujesz w kaftanowie, zamkną ciebie w wariatkowie. No ale mieszkałem tydzień u tego księdza, to też taka historia, nie wiem czy tam w tym świadectwie, bo dużo tych świadectw różnych mówiłem i wywiadów udzielałem, ale mieszkałem tydzień u tego księdza Przemka w Poznaniu na Winogradach i pierwsza noc u niego spędzona, on przyszedł do mnie i mówi do mnie tak, kogucik, mówi do mnie wszyscy kogucik, mówi, kogucik, czy ty kiedykolwiek słuchałeś kanonów w TZ? Ja mówię, nie. No to ja tu sobie w łączce tu magnetofon, tu te kanony, on coś tam musiał lecieć, załatwiać. Ja włączyłem te kanony z TZ. Ja, pankowiec anarchista, siedziałem i przez całą noc do godziny w pół do szóstej rano siedziałem i beczałem. Słuchałem tych kanonów i takich wzruszeń doznawałem, że po prostu nie byłem w stanie, po prostu beczałem. Ja mówię, Jezu, no zwariowałem, nie? No jakieś fleciki, jakieś śpiewanie psalmów mnie po prostu tak wzrusza. Ja jestem wariat teraz, no tylko mnie zamknąć w psychiatryku. Kiedy powróciłem do domu i powiedziałem mojej mamie, że wróciłem z tej kolekcji charyzmatycznych, moja matka się przeraziła, bo już miałem momenty takie, kiedy wyrzucałem krzyże przez okno z chałupy. Mówię, z jakich charyzmatycznych? Ja mówię, no takich katolickich, o Boże. Dziękuję mojej mamie za to, że Pan Bóg jakby otworzył na nowo moje serce, mojej mamy i dała mi zaufanie. Edyt zaufania jeszcze, że mogę u niej mieszkać po tylu jakichś moich dziwnych akcjach i oszustwach. Ale wtedy też dostałem książkę Emilio Tardifa Jezus żyje. To jest taka książka fantastycznego księdza, który opisuje między innymi o swojej posłudze uzdrawiania. I tam pisze, że się, jak się modli nad ludźmi podczas Eucharystii. No i tam niesamowite takie cuda i świadectwa tych ludzi. No i natrafiłem na świadectwo człowieka, który miał nowotwora i on tam opisuje, że jak Tardif się modlił, to on czuł takie gorąco i takie dreszcze i w pewnym momencie zderzyły mi się kulki i ja mówię, ja to miałem, te dreszcze, to gorąco, nie odczuwałem głodu, facet został uzdrowiony z nowotwora, a ja już od 3 tygodni nie ćpam i nie mam potrzeby ćpania. I jak dotarło do mnie, że Bóg, że to, bo ja to sobie próbowałem tłumaczyć na jakieś, nie wiem, na jakieś psychoza tłumu, oni tam wszyscy halleluja, Jezus żyje, coś tam, Bóg cię uzdrawia, Bóg, a dobra, uległem psychozie, nie? No jakieś tam energie niebiańskie, no to może, a pewnie oni wszyscy tak się złączyli i ta energia ich, bioenergia i to mi jakoś tak mi pomogło, mówię, żadne takie syfy. To konkretna osoba, Jezus Chrystus, który przyszedł i zabrał mój heroinowy głód. I to był moment, kiedy doświadczyłem Bożej miłości. Beczałem jak małe dziecko. Siedziałem, pamiętam, na werandzie u mojej siostrzyczki na foteliku i 26-letni stary chłop siedział i płakał jak dziecko smarkane po pas, że Bóg takiego gnoja, takie nic w zasadzie, który powiesił na nim wszystko, co może być najgorsze na świecie, że on ma taką miłość do mnie, że te wszystkie przypowieści o synu marnotrawnym, o jawnogrzesznicy, to wtedy nabierają takiego, od człowieku można czytać Ewangelię. Ale daje w pewnym momencie Pan Bóg zrozumienie Ewangelii. To był ten moment chyba, kiedy ja to zrozumiałem, jak Bóg mnie kocha. I to zmieniło wszystko w moim życiu. Dzisiaj mam 46 lat, 3 dzieci. Moja najmłodsza córeczka Nadia ma 6 miesięcy. Jestem sobie w tej chwili w pracy nad morzem. Byliśmy na spacerze nad Zatoką Puckią. Rozmyślaliśmy, bo dużo śmierci ostatnio doświadczałem, więc tak modliliśmy się za tych ludzi na różańcu z moją żoną i rozmyślaliśmy o tych wszystkich jakichś odejściach, że jakoś chyba my byśmy sobie, nie wiem, za bardzo nie poradzili z tym wszystkim jakoś psychicznie, nie dalibyśmy rady. Ja powiedziałem wtedy mojej żonie, jakby mi ciebie wziął, to ja bym chyba stoczył z nim bój i albo by, kurka, Pan Bóg uległ, albo ja bym musiał po prostu polec. ale no to są już takie jakieś dewagacje, natomiast to, co jest najważniejsze, to, czego ja doświadczyłem 3 lutego 93 roku, nauka nie potrafi wyjaśnić. Czekam 20 lat i nauka zamotana, no nie da się tego wytłumaczyć. Trzeba jeszcze poczekać. No to poczekam jeszcze. Tak Bóg da łaskę żyć jeszcze 20 lat, to poczekam i spróbuję. Ale powiem tak, czy medycyna, tak? Bo medycyna mówi, że to się nie da. Tak? 5 minut i człowiek wstaje po głodzie heroinowym. Niemożliwe, tak? Niemożliwe to jest. Ale mi to jest niepotrzebne w sumie, te jakieś wyjaśnienia naukowe, czy jakieś tam wyjaśnienia medyczne, bo ja wiem, dzięki komu stąpam po tej ziemi. Ja wiem, że Jezus Chrystus to mój Zbawiciel. Ja wiem dzisiaj i doświadczyłem tego na swoim własnym ciele, że w Jego ranach i w Jego krwi jest moje zdrowie. Ja doświadczyłem tego, że On poniósł swoje grzechy i umarł na krzyżu za mnie po to, abym ja mógł żyć w wolności dziecka Bożego. Dzisiaj nie potrzebuję poklasków, oklasków, bo moja godność jest zanurzona w Bogu. Bo moja wartość to jest wartość Bożego dziecka. Ja niczego nie potrzebuję. Mogę ze wszystkiego zrezygnować, nie? Bylebym nie stracił jedynej i najważniejszej wartości, która jest w moim życiu, czyli Pana Boga. I nie chcę tu mówić o tym, że to tam, high life, bo 20 tam lat minęło i dzisiaj high life i Jezus żyje i do przodu, bo to są różne koleje losu, życia, kryzysy, nie kryzysy, choroby, nie choroby. Ale powiem tak, nigdy przez 20 lat nie zawiodłem się na Panu. Nigdy. Nigdy Jezus mnie nie zawiódł. To jest jedyne i najpewniejsze, co w życiu mam. Nie ma nic. Nie ma poza tym. I te wszystkie jakieś tam, to co zawsze mówię, Bóg w moim życiu codziennie czyni cuda. Albo tam potem ludzie do mnie mówią, a wiesz, Andrzejku, bo ty to tam tak cudowny sposób, ten Pan Bóg cię z tych narkotyków wyciągnął, to co? To ja mam teraz taki bonus? To nie jest hipermarket, że dostaniesz bonusa, bo każdy z jego dzieckiem ją każdemu chce dawać, nie? Że gdzieś tam dom w Bielsku, że spotkanie księdza Walusiaka, czy Rysia Sieneckiego, mojego serdecznego przyjaciela, fantastycznego człowieka, który zresztą jeździ do radia Maryja. To są tacy ludzie, których tam aniołowie, no bez tych ludzi, czyli bez wspólnoty Kościoła, ja nie wyobrażam sobie dzisiaj życia. To, że gdzieś tam jakieś problemy, grzechy, ja nie wyobrażam sobie dzisiaj życia bez sakramentów. To jak woda. Dla mnie, nie? I nie mówię, że codziennie biegam do kościoła, bo są różne koleje losu i życia, ale ja nie wyobrażam sobie tego, że ja teraz mogę się odciąć od źródła życia. Jezus jest moim życiem. Jezus jest moją mocą. No co ja mogę? To, że ja mam dom, rodzinę, dzieci, samochód i psa, ja osiągnąłem, gdyby mi Pan Bóg nie dał tego życia, gdyby mi Pan Bóg nie wrócił, nie dał wszystkiego od początku i to jeszcze po 1000-kroć miarą, nie pamiętam tego słowa, nie? Miarą pełną, utrzęsioną, nie? Tak, i tam gdzieś tam w Słowie Bożym jest napisane. Miarą pełną, utrzęsioną, do sytości. To nie, co ja bym dzisiaj miał? Ja bym dzisiaj leżał w grobie już by kurka prąd. Kości, by było wszystko. Ale się rozpędziłem, ale rozpędziłem się dlatego, że mógłbym mówić o Panu Bogu, bo to jest chyba najfantastyczniejsza rzecz, którą w życiu mam, więc tak się rozpędziłem.
Panie Andrzeju, jest pytanie, co z mamą, co z tatusiem?
Mój tatuś umarł. No niestety miażdżyce, raki, ale i tak walczył długo, bo z rakiem płuc 2 lata żył. Chyba miażdżyca go zabiła, bo gdzieś tam jakaś płytka miażdżycowa się mu urwała i 2 lata temu mój tatuś zmarł. Moja mamusia żyje cały czas. Byłem tam w sumie tydzień temu na Opolszczyźnie, pracowałem, prowadziłem warsztaty, więc byłem u niej, mieszkałem. Także te relacje też tam troszeczkę się nam poprawiały.
Jest szczęśliwa, no, pewno, nie?
Moja
cieszy
mama,
się synem.
No, moja mama to w ogóle mi powiedziała, kiedy już małżeństwo pojawiła się Judytka, moja pierwsza córka, która ma w tej chwili lat 18, no mój syn drugi ma 14. Więc kiedy pojawiła się Judyta i kiedyś tam przyjechaliśmy, moja mama mi powiedziała tak: ja do tej pory nie wierzyłam, że to, co się wydarzyło w twoim życiu, będzie trwało i że jest prawdziwe. No cieszy się bardzo.
Ale modliła się na pewno, nie?
Aj, no pewnie, że tak. No, ale myślę, że moją babcię pamiętam. Ja nie zapomnę tego, kurczę, jak siedziałem kiedyś w pokoju, szukałem jakiejś tam żyły u siebie w pokoju. Moja babcia wyszła, wlazła do mojego pokoju. A moja babcia starowinka, przygarbiona, całe życie na roli, pracująca, z różańcem w ręku, i o mnie mówi tak: synuś, a co ty se tam do tych żył wbijasz? I potem ja wychodzę już naćpany, a ona siedzi na kanapce i za synusia, swojego wnusia, różańce ciupie. I to, co zawsze powtarzam młodym ludziom, jak gdzieś tam mówię świadectwo: ludzie, gdyby nie te babcie z tymi różańcami, to już dawno byśmy byli zaorani. Już dawno byśmy byli w podziemiach jako Kościół. Te babcie nam życie ocalają. Moja babcia, no mówię, świeć Panie nad jej duszą, też już nie żyje, bo kiedy ja leżałem naćpany w 90 roku po Jarocinie, ona obok w pokoju gdzieś tam umarła, bo przyjechałem wtedy do mojej mamusi pochwalić się, jaki to synuś jest, kurka, sławny i wielki. Naćpałem się tak hardkorowo, że nawet nie zauważyłem, że mi moja najukochańsza babcia umarła. No, to taka moja babcia. No, bardzo mile babcię wspominam i będę wspominał do końca moich dni.
Panie Andrzeju, a rodzina, kiedy pan się ożenił?
Ożeniłem
czy,
się...
Jeszcze jedno. A czy żona wiedziała o tym wszystkim?
Tak, bo w ogóle... To jest tak niesamowita historia. Ja mógłbym opowiadać o tym godzinami. Zawsze jak mówię, ja 5-godzinny taki warsztat jak prowadzę, mówię: ludzie, kurczę, ja nie jestem w stanie wam całego mojego życia opowiedzieć, bo to jest splot do splotu. I okazuje się tak, kiedy ja 3 lutego 93 roku byłem uzdrawiany w Konarzewie z narkotyków o godzinie 19 mniej więcej, koło godziny 19. Tego samego dnia moja żona modliła się na rekolekcjach odnowy w Duchu Świętym o słowo, co ona ma w swoim życiu zrobić. Czy ona ma czekać na męża, czy, bo czuła, że tam nie wiedziała, czy powołanie, czy zakon, czy mąż. Dostała słowo, że i rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie, jak piasek nad brzegiem morza. W tym samym dniu i w tym samym czasie ktoś z tych rekolekcji z Konarzewa wrócił do bytomskiej wspólnoty i powiedział tak: słuchajcie, módlcie się za takiego Andrzeja, który został uzdrowiony z narkotyków, módlcie się, żeby wytrwał w trzeźwości. I ona już wtedy nie znała mnie, modliła się za mnie. Poznałem ją parę miesięcy później, bo zostałem do tej wspólnoty w Bytomiu zaproszony, żeby złożyć świadectwo. Ponieważ byłem we wspólnocie odnowy, załapałem się do wspólnoty odnowy, tak też Pan Bóg mnie przyprowadził, jakoś i to, żeby było śmieszniej, przez moją koleżankę zielonoświątkową, do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. I tam przeżywałem od razu, wpadłem w seminarium wiary i pojechałem potem po tym seminarium wiary powiedzieć świadectwo właśnie do bytomskiej wspólnoty, gdzie poznałem moją żonę. No i rok później, już jakoś tak 3 miesiące później, wiedziałem, że to jest ta kobieta, ale to też jest takie niesamowite, bo ja po uzdrowieniu powiedziałem Panu Bogu tak, mówię: Panie Boże, dziękuję Ci, jestem Ci wdzięczny i teraz rok czasu spokój z tymi babami. Ja już nie chcę tych kobiet w moim życiu na razie. Ja już mam po prostu ich dosyć. I 3 miesiące później Pan Bóg mi daje takie zakochanie, że ja wiedziałem po 3 miesiącach znajomości z moją żoną, że to jest ta kobieta, z którą ja całe życie chcę spędzić. A notabene ona wiedziała dokładnie to samo o mnie. No i tak jakoś żeśmy się pobrali. Pobraliśmy się. Fantastyczne wesele mieliśmy, wspólnota nam zrobiła w zasadzie czy taki przepiękny ślub, gdzie nawet mój teściu ateista nie był w stanie, bo on: ja tam nic nie będę śpiewał, i się modlił, tak śpiewał chyba najgłośniej w kościele, bo był tak poruszony tymi pieśniami. Przefantastyczne doświadczenie to było. No i tak trwamy jakoś jako rodzina przed tym Panem Bogiem, ale jestem przeszczęśliwym człowiekiem. No tak jestem szczęśliwy, to też zawsze mówię, no bo też kursy z żoną przedmałżeńskie prowadziłem, mówię, ludzie, małżeństwo to jest najwspanialsza inwestycja w waszym życiu, to jest najwspanialszy wynalazek Pana Boga. Nie ma nic lepszego. To, że ty dostałeś kobietę, a ty dostałaś mężczyznę swojego życia, no nie ma. No myślę, że moja żona bardzo, bardzo wiele rzeczy dobrych w moje życie wniosła, jako kobieta. Bo moja żona jest taką kobietą, która nie ma żadnych przejść. Ona moje świadectwo słyszała, bo nagrywałem je w radiu i ona wtedy po raz pierwszy w całości usłyszała moje świadectwo. Kilka tygodni później po naszej znajomości w całości nagrywaliśmy w Gliwicach. Też była taka poruszona tym świadectwem, także znała moją historię. No i też Panu Bogu tam powiedziała, mówi, no jak to, no ja się tu zakochałam w takim narkomanie, a co on teraz wróci do narkotyków i co, i ja tutaj z tymi dziećmi. No są to jakieś takie po ludzku obawy, ale to, czego ja doświadczam, to doświadczam tego, że jeżeli ktoś zaufa Panu Bogu, to nie będzie zawstydzony, to nie będzie opuszczony, to nie ma lepszej inwestycji. No mówię, te wszystkie banki szwajcarskie i wszystko pikusie.
Panie Jędrzej, przepraszam, że tak długo, ale jeszcze jedno. Dobra. A co dzieci na to?
Moje dzieci od małego, bo różne tam ewangelizacje, świadectwa, że gdzieś tam od małego te dzieciaki żeśmy ciągnęli, bo i wspólnota nasza była zapraszana do prowadzenia rekolekcji, więc dzieciaki w samochód i się jechało. Więc żona z dzieckiem na rączku, tatuś mówił świadectwo, więc dzieci znają to moje świadectwo. No co dzieci? Mam fantastyczne dzieci. No, wiedzą o przeszłości taty, oswoiły się z tym. No,
ale wiedzą, no, ale widzą też cuda Boże. Miłość no, Pana Boga.
Nie, no jasne, no to chyba jest... No mój syn ma taki okres buntu. Ja od mojej córki mogę się uczyć wiary, bo to fantastyczna młoda kobieta, zakochana w Jezusie. Jest niesamowita, no. Widzę, jak jestem ułomny często w tych relacjach z moimi dziećmi. No mój syn pokazuje mi moje wszystkie wady, bo to taki szałabała, wariat totalny, taki jak tatuś, więc... Czasami wymiękam przy nim. Też się buntuje, no ale też tym argumentem zawsze koronnym to rzeczywiście jest to, no ja nie powinienem żyć. To, że żyję, jest najlepszym dowodem na to, że Bóg jest. I tu nie trzeba nic udowadniać. Nie byłoby ciebie, nie byłoby tego, co macie, gdyby Pan Bóg pewnego razu nie zlitował się nad grzesznikiem. Ale wiedzą, moje dzieciaki wiedzą, są oswojone od zawsze we wspólnotach różnych. Także,
a co teraz pan robi?
No ja teraz zajmuję się profilaktyką uzależnień. Dane mi było zrobić szkołę średnią, bo ja tam bez żadnych szkół byłem i studia zrobić. Żona mnie motywowała, więc jakoś dzięki łasce Bożej i wielu fantastycznym ludziom, między innymi panu Adamowi Pająkowi, dzięki któremu te studia skończyłem, serdeczne dzięki mu, zrobiłem socjalizację, no i napisałem parę projektów takich swoich własnych, profilaktyki uzależnień, robię takie programy warsztatowe.
Jak można? Czy można z panem kontakt mieć?
sowas20@wp.pl.
Jeszcze raz?
Sowas, sy, na końcu S, czyli nazwisko Sowa, tylko literka na końcu S, 20@wp.pl. Jeżdżę po całym kraju, dzięki. Także no mówię, w tej chwili od już wielu lat jeżdżę tu nad morze, to też takie niesamowite, że Maryja jest. Zawsze też była przy mnie, do Matki Boskiej Swarzewskiej, jestem w tej chwili w Swarzewie. Tutaj prowadzę w gminie Puck warsztaty profilaktyczne już od wielu lat, co roku jeździmy z całą rodziną, dane nam to jest. Ale jeżdżę na Poznanie.
Żniwo jest wielkie, prawda?
No, żniwo jest wielkie, młodzi są zamotani strasznie, robi im się sieczkę w mózgach totalne jakieś rozbestwienie, wszystko co potrzebujesz to se weź, bo masz. Potrzebujesz, to se zamów, potrzebujesz, to se zrobisz, zrób sobie dobrze, konsumpcja taka straszna. No ale przede wszystkim zagubienie tych młodych ludzi. Dzisiaj zapytałem, byłem w technikum w pierwszej klasie i zapytałem tych młodych ludzi i mówię, komu z was tato w ostatnim tygodniu powiedział, że cię kocha? Jeden chłopak podniósł rękę, a zdecydowana większość nie podniosła ręki, bo nie pamiętają tego, kiedy ostatni raz ojciec im mówi, że ich kochał, żeby ich przytulił. Mówimy dzisiaj o kryzysie rodziny, mówimy o kryzysie ojcostwa, a ja codziennie to mam na zajęciach. Codziennie mi te rzeczy wychodzą w programie, że bida i nędza, taka emocjonalna, nie? Że nie ma ojców, rodzice zamotani, zakręceni, często zapracowani, a te dzieci co? No ulica, internecik, wujek gogle, towarzystwo. No i potem nie ma się dziwić, że jest tak jak jest, że oni gdzieś tam szukają jakichś wrażeń, doznań i idą w alkohol, seks, narkotyki. No trzeba mówić, ja też jestem za tym, żeby mówić o takich rzeczach, no bo to jest bardzo ważna sprawa, więc będziemy walczyć w końcu, dopóki sił starczy. Ja to zawsze się śmieję na zajęciach, mówię, i jak będzie potrzeba, to i z balkonikiem, jak Pan Bóg da łaskę, to tutaj do Was przyjadę, Wasze dzieci kuka uczyć, nie?
Panie Andrzeju, mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy i zobaczymy, dobrze?
Dobrze.
Szczęść Boże, niech Pan jest
błogosławiony.
Boże. A może na koniec, tak jak Pan zechce, podziękujmy Panu Bogu, czy pomódlmy się. I polećmy Pana rodzinę i wszystkich tych, którym Pan służy. Tym młodym ludziom. Tym ludziom zagubionym.
Panie Jezu, tak. Dziękujemy Ci za łaskę życia, zdrowia. Za to, że jesteś z nami. Oddaję Ci, Panie Jezu, moją rodzinę. Oddaję Ci tych wszystkich młodych, biednych, zagubionych, poniżonych, bez nadziei. Szczególnie tych, którzy są bez nadziei, Ci oddaję, Jezu. Króluj w ich sercach, króluj w ich życiu. Stawiaj na drodze aniołów. Też tych wszystkich, Panie, którzy będą słuchać tego świadectwa, żeby Twoja miłość ich przenikała, żeby to nie było naszą mocą, żeby to nie było z nas, ale żeby to było z Twojego Świętego Ducha. Żebyś to Ty przenikał, żebyś to Ty dotykał, żebyś to Ty oświecał i prowadził. Tych wszystkich, których nam będzie dane spotkać, których spotkaliśmy, Panie, otaczamy tą modlitwą, ażebyś ich ogarnął, bo nie ma dla Ciebie czasu i przestrzeni. Ty jesteś Panem czasu i przestrzeni. Ty jesteś naszym Królem przez wszystkie wieki wieków.
Amen. I może jeszcze jedno. Możemy za babcię, za tatusia, za tych wszystkich przyjaciół Pana, za tych, których Pan przeżył tyle tych trudnych chwil, teraz zmarłych, dobrze?
To ja bardzo proszę, żeby ojciec...
Wieczne odpoczywanie, racz im dać, Panie.
A światło się tu i stoi, niechaj mi świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Panie Andrzeju, niech Pan Jezus błogosławi.
Amen.
I Matka Najświętsza.
Amen.
Bóg zapłać serdecznie. Jeszcze
Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Bóg zapłać. Proszę Państwa, to było świadectwo Pana Andrzeja. Wyczytałem je, oczywiście w formie skróconej, w miesięczniku W naszej rodzinie, Wyrwany z piekła. Napisała pani Natalia Podosek, to jest numer majowy. Pani Natalia pisze również w numerze czerwcowym, szukam właśnie w tej chwili, tak, tym razem tytuł Małżeństwo ocaleńców. Czy można założyć szczęśliwą, zdrową rodzinę, gdy przez wiele lat siedziało się po uszy w uzależnieniach? Czy da się wierzyć na całego, gdy w domu Boga wkładało się na regał między legendy, a jednak siedzi przede mną dwoje młodych ludzi, w oczach których iskrzy się ogień zakochania w sobie nawzajem i w Bogu? Bóg jest permanentną miłością, samą miłością. Jej emanacją, zaczyna Paweł, był narkomanem. Historia Pawła i Agnieszki jest historią o tym, jak siła tej miłości wkracza w życie i przewraca wszystko o 180 stopni. To właśnie pani Natalia Podosek w miesięczniku W naszej rodzinie, Fundacji Nasza Przyszłość. Bardzo dziękuję Wam za ten apostolat. Wiele rzeczy jeszcze innych jest napisanych. Bardzo, bardzo, wciągające i bardzo dużo dające. Szczęść Boże, dziękuję za cierpliwość i za każde dobro, za każdą modlitwę i za każde niesienie Pana Boga innym.